Około godziny 9 z lotniska wojskowego w Okęcie wystartuje samolot z premierem Mateuszem Morawieckim, który poleci do Berlina na bardzo ważne spotkanie z Angelą Merkel, z panią kanclerz. Później premier Morawiecki będzie w Monachium na konferencji bezpieczeństwa. Teraz mamy właśnie połączenie z Monachium, gdzie jest profesor Krzysztof Miszczak. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Czego pan się spodziewa i czego pan oczekuje po Mateuszu Morawieckim, premierze Rzeczpospolitej, podczas wizyty w Berlinie?
Tak, pan redaktor powiedział, to jest bardzo ważna wizyta. To jest pierwsza wizyta tak wysokiej rangi, oczywiście oprócz tej tureckiej, która była wczoraj, ale dla nas tutaj, dla Europy Wschodniej, jest to ważne, że pan premier Morawiecki jako pierwszy przyjeżdża do Berlina po podpisaniu tej umowy koalicyjnej w Niemczech z tego 7 lutego 2018. Jest to trudna wizyta, ale bardzo, bardzo istotna, ponieważ tutaj pani Merkel jako komisaryczna kanclerz dostaje nowego partnera dynamicznego, świetnie wykształconego, świetnie znającego w ogóle kwestie Europy, starej Europy Zachodniej. Zagadnienia dzisiaj w tej współpracy polsko-niemieckiej, bo ona jest tutaj dla nas bardzo ważna, no, to są takie trzy aspekty, bym powiedział, które są bardzo istotne. To jest przede wszystkim kwestie bilateralne, bardzo ważne kwestie bilateralne. Oczywiście Unia Europejska, tam gdzie współpracujemy bardzo intensywnie, i trzecim takim elementem, który wydaje mi się, że będzie poruszony podczas tej rozmowy, to są zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego. Te trzy elementy są bardzo istotne dla nas dzisiaj tutaj we współpracy z Niemcami, ponieważ Niemcy są i będą w przyszłości najważniejszym partnerem Polski w polityce gospodarczej, innowacyjnej, digitalizacja, polityka bezpieczeństwa, tak jak powiedziałem, i oczywiście w tych kwestiach bilateralnych, które też są sporne.
Czy jest tak, że Niemcy mogą prowadzić w tej chwili, jeśli chodzi o Europę, dwie polityki? Albo z Francuzami, z prezydentem Macron, budowanie tej Europy, jądra Europy, tej przyspieszonej prędkości, czyli strefa euro, najbogatsze kraje, a reszta niech sama sobie radzi. A druga koncepcja, którą może mieć Berlin, to jakoś spróbować Polskę do tego wszystkiego wciągnąć.
Berlin ma tutaj bardzo jasną koncepcję. Współpraca bilateralna z Francją to jest oczywiście istotny element polityki zagranicznej, bezpieczeństwa gospodarczej Niemiec, ale to nie jest najważniejsze dzisiaj dla Niemiec. Dzisiaj dla Niemiec jest utrzymanie całej Europy, bo ta cała Europa jest dla Niemiec ważna. Czyli są takie dwa elementy, które są istotne dla Niemiec. Europa jako taki silna Europa wewnętrzny i taki międzynarodowy grad, własny, taki z własnymi koncepcjami. Z drugiej strony oczywiście ścisła współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, ale jako taki nieskomplikowany czy taki poważny partner Unii Europejskiej. Czyli te dwa elementy i w tym momencie tutaj Unia Europejska i tu Niemcy się za tym opowiadają i Polska w sumie też. Potrzeba takiej silnej polityki zagranicznej bezpieczeństwa, rozwoju polityki regionalnej. Polska tutaj w tej koncepcji niemieckiej będzie odgrywać, tak mi się wydaje, bardzo istotną rolę. Czyli raczej wspólna Europa, żadna Europa dwóch prędkości, jeżeli chodzi o te tematy, które przed chwilą powiedziałem.
To jest tak, że coś nowego ma się zdarzyć w Europie, bo w tych starych szatach już ta Europa nie może dalej podążać. Tak. Co my powinniśmy położyć na stole? O co my gramy? O co gra Polska?
Polska jest, uważam, bardzo ważnym elementem gry w ramach Unii Europejskiej, ponieważ jest takim trzecim bardzo ważnym elementem, tak jak powiedziałem, tutaj Francja, oczywiście Niemcy w środku, jako państwa tej Europy Środkowej. No i Polska z tym całym tutaj, że tak powiem, Europa Środkowa i Wschód i Południe, gdzie odgrywa coraz bardziej, odgrywa dosyć istotną rolę. Polska się świetnie, dynamicznie rozwija, to jest, Niemcy zaczynają postrzegać partnera jako takiego partnera, powiedziałbym, i to z całą odpowiedzialnością stabilizacyjnego w Unii Europejskiej. Stabilizacja dla Niemiec tu jest bardzo ważnym elementem, ponieważ oni z tej stabilizacji ciągną najwięcej korzyści. Polska może tu zaproponować silną gospodarkę, silną tożsamość w Europie, to jest bardzo ważne, silna tożsamość w Europie, kiedy Europa odchodzi od tej swojej tożsamości chrześcijańskich źródeł. Polska przypomina, dlaczego ta Unia Europejska powstała, to jest bardzo istotne. Element też powiedziałbym militarny, czyli polityki bezpieczeństwa. Polska chce współpracować tutaj z Niemcami w ramach Unii Europejskiej oczywiście, jeżeli chodzi o taką strukturę, która może być w przyszłości, taka wspólna armia europejska. Niemcy mówią o armii Europejczyków. Zresztą jest to stara koncepcja zaproponowana przez prezydenta Kaczyńskiego w 2006 roku. Później zaproponowana, kilka dni później została zaproponowana też przez premiera. Niemcy się nie zgodzili na to. To była 100-tysięczna armia, która miała działać pod auspicjami Unii Europejskiej, ale w ramach NATO. Ale w 2007 roku Merkel już chciała tej armii, a teraz Niemcy dążą do tego. Czyli współpraca, taka współpraca, silna współpraca w tej globalnej strategii bezpieczeństwa. Polska tutaj odgrywa ewidentnie ważną rolę i oczywiście, jeżeli rozmawiamy o Europie, oczywiście musimy mówić o NATO. Polska jest tym takim państwem frontowym, jeżeli chodzi o NATO na wschodzie.
A jednocześnie Polska jest tym krajem, w którym bardzo dużo mówi się o suwerenności, że budujemy suwerenność i budujemy suwerenność też gospodarczą. Jak chcemy wybudować suwerenność gospodarczą, to musimy w kontrze do Niemiec, do naszego zachodniego sąsiada to budować.
Wydaje mi się, że Niemcy zaczynają rozpoznawać taką sytuację, że mają naprawdę partnera, który idzie w kierunku takiego rozwoju, dynamicznego rozwoju gospodarczego. Jak się czyta tą umowę koalicyjną niemiecką, te elementy, które reprezentuje plan premiera Morawieckiego, tutaj możemy się dogadać, są prawie że identyczne. Ta perspektywa, digitalizacja, ta szybka rozwój gospodarczy. Myślę, że tutaj Niemcy potrzebują partnera polskiego i Polska oczywiście niemieckiego, ponieważ te dwie gospodarki funkcjonują dosyć dynamicznie ze sobą. Ja myślę, że element suwerenności to jest element suwerenności państwa. Państwa w wymiarze, że tak powiem, polityki regionalnej, europejskiej i globalnej. Niemcy już odchodzą, już odeszły od tego elementu, że tutaj narzucają pewne jakieś rozwiązania, które im odpowiadają. Nie, dzisiaj są to państwa narodowe, silnie suwerenne i to jest ta słuszna polityka, która Polska pokazuje, przypomina po prostu, to jest istotne, czyli naród musi mieć tożsamość w ramach Unii Europejskiej, żeby funkcjonować z innym narodem. I tutaj Niemcy, myślę, że to już dawno zaakceptowały.
A co, panie profesorze, wydarzy się w Monachium?
Monachium to jest bardzo ważna konferencja, oczywiście ona się zaczęła nieformalnie wczoraj, ja tutaj jeszcze, oczywiście byłem już na tym rozpoczęciu tej konferencji. Tam są oczywiście, sytuacja jest dosyć skomplikowana w wymiarze takim międzynarodowym. Krótko mówiąc, oczywiście te wielkie mocarstwa będą odgrywały pewną rolę w polityce międzynarodowej, polityce zagranicznej, polityce bezpieczeństwa, bo te tematy będą przede wszystkim poruszone. Te mniejsze mocarstwa też będą odgrywały pewną rolę do tej pory, którą żeśmy widzieli, ale co jest ważne, Stany Zjednoczone wycofują się w pewnym sensie z polityki zagranicznej i globalnej. W to miejsce takie wolne, stworzone przez Amerykanów, wchodzi Rosja, Turcja i Chiny. One się zbroją. Chiny, Rosja się bardzo szybko zbroją tutaj. Turcja jest w pewnym sensie nieodpowiedzialna, jeżeli chodzi o konflikt z Syrią. To jest jeszcze ważne. Tutaj Unia Europejska słaba wewnętrznie, dlatego tego żądają Niemcy i my też powinniśmy, uważam, być graczem takim międzynarodowym, ale musi być silna wewnętrznie, musimy się dogadać do tej Unii. No i jaka będzie reakcja NATO na to? Czyli sojuszu na tę sytuację. Ona będzie dyskutowana w lipcu tego roku w Brukseli na szczycie NATO. Ale to jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsze i to jest taka nowa zmiana. Dochodzi się te konflikty różne, na różnych poziomach, hybrydowe, połączone. One tutaj, możliwość wybuchu konfliktu nuklearnego jest bardzo, bardzo istotna. I to jest najważniejsze w dzisiejszych stosunkach międzynarodowych ze względu na, że tak powiem, na prowadzenie tej wojny cybernetycznej. Prawda. Prawda stała się takim elementem gry, masy przetargowej. Używa się ją w walce w jakimś, żeby się zdefiniować, powiedziałbym, żeby poprzez fałszowanie tych informacji, tej fake news i tak dalej, wprowadzać społeczeństwa w błąd i na tej kanwie budować własną dominację w stosunkach międzynarodowych. Czyli ta klasyczna wojna, nie wiem, podjazdowa, czy w użyciu tej sztabnej armii klasycznych jest oczywiście, idzie do lamusa. Ale to jest ważne dla nas, dla Polski. My tu jesteśmy na tej flance oczywiście wspierani przez NATO, ale nasz największy tutaj partner w Europie Środkowo-Wschodniej nie jest w stanie wypełnić artykułu 5 dzisiaj poprzez kryzys panujący w ich siłach zbrojnych. Czyli jesteśmy w pewnym sensie osamotnieni.
Ale myśli pan o Stanach Zjednoczonych i kryzysie w armii amerykańskiej?
Nie, mówię o Bundeswehrze. Bundeswehra dzisiaj nie jest w stanie wypełnić artykułu 5. Ponieważ Bundeswehra, czyli niemieckie siły zbrojne, są przejmują od następnego roku taką rolę kierowniczą tych bardzo szybkich sił reagowania na wschodzie, ta szpica znana. Więc tutaj musimy się zastanowić i wspierać w sumie też jakąś reformę wewnętrzną struktur wojskowych Bundeswehry. Ona w tej chwili nie jest istotnym instrumentem polityki bezpieczeństwa Niemiec, jednego z najważniejszych krajów Europy, europejskich. I to nas w sumie boi. Dlatego ta polityka teraz tego nowego, jeżeli to będzie oczywiście rządu niemieckiego, będzie szła w tym kierunku, żeby ta Bundeswehra była zreformowana. To leży naprawdę w naszym interesie. To jest jeszcze ważne. Niemcy po II wojnie światowej po raz pierwszy uczestniczą na terytorium europejskim, na terytorium państwa partnerskiego, i to jest Litwa. Oni są tam oczywiście tym elementem prowadzącym, tak zwanym lead nation, czyli kierującym tą taką obronę tej flanki wschodniej, ale one muszą być tutaj bardzo istotne. Uważam, że związanie Bundeswehry polskimi siłami zbrojnymi i siłami natowskimi na flance wschodniej, to jest dosyć istotna droga.
Poza tym, panie profesorze, taka drobna złośliwość, żeby chronić Nord Stream 2, które Niemcy chcą wybudować razem z Rosją.
To jest bardzo ważne pytanie. To oczywiście jest to, wizyta pana premiera jest kompleksowa oczywiście. Będzie ten temat poruszony. Ja uważam, że to jest po prostu skandaliczne, jeżeli się przedstawia ten projekt jako projekt czysto gospodarczy. To jest po prostu nieprawda. Dzisiaj jak się czyta tą umowę koalicyjną w Niemczech, to tam jest taka definicja polityki generalnej niemieckiej i oni tutaj wprowadzają taki element comprehensive approach, czyli rozumienia tej polityki bezpieczeństwa globalnie, ale we wszystkich elementach. Jednym z najważniejszych elementów jest polityka bezpieczeństwa energetycznego i Niemcy to doskonale wiedzą. Muszą od tego odejść. Jeżeli chcą stać się partnerem dla Europy Środkowej, czy partnery w ogóle dla Europy, muszą uwzględnić interesy mniejszych państw. To jest taki element, że tak powiem, mówiący o tym, że oni naprawdę angażują się w Europę Europejczyków, a nie w Europę Niemiecką.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z Monachium w poranku wnet wystąpił profesor Krzysztof Miszczak. A w studiu gościem Poranka Wnet o godzinie 7.30 16 lutego 2018 roku jest pan Jarosław Sachajko, przewodniczący Komisji Rolnictwa, poseł Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień
panu.
Dobry.
Afrykański pomór świń przekroczył linię Wisły. Jak sobie, czy to jest duże zagrożenie dla polskiego rolnictwa? Z czym mamy do czynienia?
To jest ogromne zagrożenie dla polskiego rolnictwa, ponieważ to doprowadzi do tego, że nie będziemy mieć w Polsce produkcji trzody chlewnej. Ta produkcja trzody chlewnej, jeżeli będzie, to będzie taka wielkofermowa i na to nie powinniśmy się zgodzić. Jesteśmy krajem, gdzie rolnictwo jest bardzo ważne. Niestety poprzednie rządy w ogóle bagatelizowały znaczenie rolnictwa. No, ten rząd również nie potrafi sobie poradzić z tą chorobą. Ja nie mówię, że ta choroba jest jakaś prosta, ta choroba jest bardzo zaraźliwa, ale mechanizmy walki z tą chorobą są dosyć proste. Jeżeli mamy główny wektor, tym głównym wektorem rozprzestrzeniania się tej choroby są dziki, to nie da się inaczej wygrać z tą chorobą, jak przez eliminację dzików. No i teraz widzimy, że od 3 lat nic się nie działo. Ja liczyłem na to, że rząd PiS-u jako rząd niekoalicyjny, który będzie, ma wszystkie narzędzia w ręku, poradzi sobie z tym. Niestety sobie nie radzi. Próbuje sobie radzić właściwie od tyłu. Od tyłu to znaczy likwidację produkcji trzody chlewnej w małych i średnich gospodarstwach. No coś, czym byliśmy potęgą, właściwie jakość tego mięsa z tych małych i średnich gospodarstw jest znacznie lepsza. Polacy chcą takiego mięsa. Niestety kolejne działania rządu i zaniechania, które są właśnie przez polski rząd robione, powodują, że ta choroba się w dosyć szybkim tempie rozprzestrzenia.
Ale czy jest tak, jak napisał jeden z portali, że rzeczywiście afrykański pomór świń przekroczył linię Wisły, że zagrożone są hodowle świń w Wielkopolsce, zagrożone są hodowle świń już dalej w zachodniopomorskim. To jest prawda czy nie?
Tak, to jest prawda, ale nie zostawiajmy tych rolników, którzy są teraz na wschodzie, bo tam to, że w Wielkopolsce są ogromne fermy, które produkują trzodę chlewną, to i dobrze, mamy takie, ale również na wschodzie mamy dużo dużych ferm, jak i również bardzo dużo takich rozdrobnionych. I my nie możemy się pozbywać dosyć ważnej gałęzi produkcji rolnictwa, bo my mówimy o trzodzie chlewnej, ale trzoda chlewna no je również zboże. No i zaraz mamy ten problem z cenami zboża no i pozostałych pasz. Więc całe rolnictwo jest ze sobą powiązane, no i nie można ludzi wyrzucać z dotychczasowego stylu życia, tylko dlatego, że ktoś sobie nie potrafi poradzić z Polskim Związkiem Łowieckim, że ktoś nie potrafi sobie poradzić z może wąską grupą, ale bardzo sprawną, dobrze zorganizowaną. Nie potrafi sobie polski rząd poradzić z odstrzałem dzików.
Ale w jakim sensie nie potrafi poradzić? Co, ma dubeltówki nabijać rząd polski, czy co?
Może tak. Polski Związek Łowiecki przy okrągłym stole zagwarantował sobie taką wyłączność na bardzo ważną gałęzią, czyli łowiectwem. Jest to bardzo ważna gałęź, ona na zachodzie przynosi konkretne zyski do budżetu państwa, a w Polsce ona nie przynosi żadnych zysków dla ogółu społeczeństwa, aczkolwiek no, w tej chwili przynosi konkretne straty. To, że myśliwi nie strzelają, czy nie strzelali do tej pory do dzików, bo mówili, że to jest ich hobby, no, jest wyjątkowo naganne i jeżeli mamy takie zagrożenie, no to powinni myśliwi stanąć na wysokości zadania i po prostu pozbyć się głównego wektora rozprzestrzeniania się tej choroby.
Pan przewodniczący dosyć spokojnie o tym mówi, ale że to jest taki moment alarmowy, że rzeczywiście za chwilę dojdzie do tego, że trzeba będzie, nie wiem, zabić 2 miliony świń, bo będą chorowały na afrykański pomór świń.
Znaczy, to może tak brzmi spokojnie. Zmęczony jestem, wczoraj wróciłem z Budapesztu, bo była właśnie dyskusja o czymś, co znowu w naszych mediach nie istnieje, czyli wspólnej polityce rolnej po roku 2020. Nawet tu mogę się pochwalić, że duży sukces osiągnąłem w tych negocjacjach przewodniczących Komisji Rolnictwa.
Jaki?
Przekonałem, właściwie zaskoczony byłem. Chyba mogę zostać negocjatorem, bo okazuje się, że jeżeli racjonalnie rozmawiamy na argumenty z naszymi rozmówcami z grupy V4, to oni przyjmują te argumenty. Chodzi o to, aby jest taki jeden z zapisów tej umowy, który mówi, że tylko Polska i Słowacja żądają wyrównania dopłat. Bo w tej chwili mamy taką skandaliczną rzecz, no to jest taki wielki skandal i o tym trzeba powiedzieć, że poprzednia koalicja PO PSL zostawiła rolnictwo samym sobie, doprowadziła do tego, że w tych negocjacjach polscy rolnicy dostają ponad 2 razy mniej pieniędzy niż Holendrzy, Belgowie czy Grecy, nie wspominając również o Niemcach, bo oni też dostają znacznie więcej. No i teraz rządy tak negocjowały, że jeden z przepisów mówił, że tylko Polska i Słowacja mówi, że trzeba wyrównać te dopłaty. Bo jesteśmy na wspólnym rynku, spełniamy wspólne standardy, konkurujemy ze sobą, no i ta konkurencja musi być uczciwa. No i właśnie powiedziałem zapytałem Węgrów i Czechów, dlaczego oni nie chcą popierać tego postulatu, abyśmy po prostu byli jednością, bo zauważyłem również z tych wypowiedzi, które mówili Czesi, Słowacy czy Węgrzy, że Komisja Europejska po prostu nas rozpracowuje. Każdy z krajów oddzielnie za różne rzeczy karze. Właśnie nie pozwalając im na regulację własnego rynku, tak jak to powinno być. No i mówiłem o tym, że musimy jednak być jednością i nie możemy się dalej pozwolić dzielić. No i po tym moim wystąpieniu i Węgrzy, i Słowacy powiedzieli, że oni również chcą, aby dopisać poza Polską i Słowacją Czechów i Węgrzy, którzy żądają tego, aby wyrównać dopłaty bezpośrednie.
To wróćmy do afrykańskiego pomoru świń. Jest alarm, czy go nie ma?
Jest alarm, ale ten alarm jest od dwóch lat. Ja od dwóch lat o dosyć proste rozwiązania proszę, no bo tu możemy ograniczyć ten afrykański pomór świń, tylko trzeba to zacząć robić, czyli trzeba wprowadzić strefy, mamy autostrady, możemy ograniczyć migrację dzików, a jednocześnie no, trzeba się tych dzików pozbyć, bo to naprawdę jest ogromna strata dla gospodarki. Jeżeli przestaniemy w Polsce hodować trzodę chlewną, to jest również ogromna strata dla konsumentów, którzy nie będą jedli tych normalnie hodowanych świń w gospodarstwach polskich, tylko same te świnie przemysłowe. Już w tej chwili około 40% mięsa wieprzowego, jakie mamy w polskich sklepach, to nie jest mięso wyprodukowane z polskich świń metodą tradycyjną.
Mięso przemysłowe, bo duże te fermy świńskie potrafią się bronić? Czy świnie są odporne na afrykański pomór?
Nie ma świń odpornych na afrykański pomór świń. Chodzi o to, że duże fermy dysponując znacznie większym kapitałem mogą dostosować się do zasad bioasekuracji, czyli odgrodzić swoje fermy od świata zewnętrznego, tylko to jest pozór. Bo my możemy zrobić podwójny czy potrójny mur, możemy sobie próbować robić dezynfekcję samochodów, które wjeżdżają i wyjeżdżają. Ale ta choroba bardzo prosto się przenosi i to tak jakby mielibyśmy wielką epidemię i murem otoczony kawałek miasta. No dosyć prosto jest, aby ta epidemia wdarła się do tego miasta, więc to nie jest problem w tym, że ktoś się ogrodzi, a problem jest w tym, że ten wirus jest i rozprzestrzenia się po Polsce.
I co na to minister rolnictwa?
No tutaj minister rolnictwa próbuje wydać kolejne rozporządzenie, które de facto zniszczy takie fermy do 300 sztuk. 300 sztuk świń, ponieważ to rozporządzenie mówi, że tylko w tych fermach od 300 do 1200 sztuk świń będzie dopłata państwa do bioasekuracji. Ale większy problem, jeszcze raz mówię, jest z dzikami, bo te dziki i tak zdychają. One zdychają w męczarniach, z pianą w mordzie, z wysoką gorączką. Tam, gdzie ten afrykański pomór świń był, nie ma już dzików, bo one po prostu zdechły. Więc to, bo tu chciałbym apelować do tych ekologów, którzy jednak nie bronią, przeszkadzają, mówią, niech żyją te dziki, one i tak zdechną. Tylko zdechną w męczarniach, a stracimy bardzo ważną gałąź produkcji rolnej. A
czy ten problem dotyczy tylko Polski?
Nie, ten problem to się rozprzestrzenia, bo ostatnio w Czechach się pojawiła ta choroba. Węgrzy też są w strachu. Po prostu, tylko że oni robią to odgórnie, tak jak Białorusini, no, wypuścili wojsko i to wojsko wystrzelało dziki. Oni mówią, że już u nich nie ma tego afrykańskiego pomoru świń. Ja rozumiem, że nie da się wszystkich co do jednego dzika zabić, ale jeżeli ograniczymy...
A bo to jest aż tak? Trzeba wszystkie dziki zabić?
Trzeba wszystkie dziki zabić, żeby ta choroba nie rozprzestrzeniała się. Na dwa lata trzeba zaprzestać chowu, bo w tej chwili tak możemy powiedzieć, bo przez ostatnie 30 lat dziesięciokrotnie przybyło nam dzików, a dwukrotnie ubyło świń w Polsce, więc no to taka dygresja. Więc trzeba na dwa lata przestać hodować dziki w Polsce, a później można oczywiście je z powrotem do środowiska uwolnić, ale w tej chwili jest to główny wektor rozprzestrzeniania tej choroby i trzeba z niego zrezygnować.
A odszkodowania dla rolników?
Są odszkodowania dla rolników. Może też rolnicy narzekają, że są obietnice tych odszkodowań, a te odszkodowania nie pojawiają się, ale To nie jest rozwiązanie, bo co z tego, że my w tej chwili zapłacimy rolnikom, że oni przez 2 czy 3 lata nie będą produkowali tych świń. Oni gdzieś wyjadą, oni coś muszą robić. Jeżeli nie będą produkowali świń, no to po prostu przestawią się na inny rodzaj produkcji, tylko akurat nie była komisja rolnictwa na ten temat i ministerstwo nie wie na jaki. Nie ma pomysłu na jaki, no bo jeżeli ktoś ma przystosowaną oborę do chowu świń, no to tam już krów czy bydła mięsnego nie wprowadzi, bo to jest zupełnie inna obora. Więc ministerstwo nie ma pomysłu na to, co robić, dlatego też trzeba po prostu pozostać przy takiej produkcji, jaka jest, a nie udawać, że coś robimy, bo rolnicy są zrozpaczeni. Oni do mnie dzwonią i codziennie jest jakiś telefon. Wczoraj był właśnie telefon, zaraz po tym, jak włączyłem telefon na lotnisku, dlaczego w strefie czerwonej świnie są kupowane po znacznie niższej cenie niż gdzie indziej. No, to jest znowu ta słabość państwa. Nie mamy...
A co znaczy w strefie czerwonej?
No bo w zależności od tego, czy afrykański pomór świń jest w danym obszarze, czy nie, to jest strefa niebieska, czerwona, żółta. No i ponieważ państwo jest słabe, nie ma własnych przetwórni, to te zakłady przetwórcze po prostu kupują, ponieważ rolnik nie może wywieźć tej świni z tej strefy, gdzie indziej tego sprzedać, to zakłady przetwórcze mówią, no i tak musisz mi sprzedać, to mi sprzedaj poniżej kosztów produkcji. No i po prostu to się dzieje, taki rabunek na polskich rolnikach. Bardzo smutna sprawa, ale może inaczej. Spotkałem się z radcą rolnym Nowej Zelandii i Nowa Zelandia ma 13% PKB z rolnictwa. Czyli nie wszyscy potrzebują nowego drona, nowego samochodu, ale każdy z nas je. I Nowa Zelandia już dawno to zrozumiała, że rolnictwo jest bardzo ważne. Unia Europejska co chwilę zmniejsza dotacje, zmniejsza pieniądze na wspólną politykę rolną. I teraz jest wykres przygotowany przez Komisję Europejską, który pokazuje, że za chwilę będziemy kupować żywność od Chin, bo Chiny dotują produkcję rolną, w Chinach produkcja rolna się rozwija, a Unia Europejska co roku tylko to realnie robi, mniej wydaje pieniędzy na rolnictwo. I za chwilę stracimy suwerenność żywieniową jako Unia Europejska, będziemy sprowadzać żywność ze Stanów Zjednoczonych, bo chciałem powiedzieć radiosłuchaczom, że Stany Zjednoczone, mówi się, że to jest taki wolnorynkowy kraj, że tam się wszystko dzieje na zasadach wolnego rynku, a Stany Zjednoczone ponad 2-krotnie więcej płacą na produkcję żywności i dla rolnictwa niż Unia Europejska. No, więc rozmawiajmy rozsądnie o tym, co się dzieje na świecie, a nie próbujmy tutaj wprowadzać jakieś takie super nowości, które doprowadzają do degradacji polskiego rolnictwa, do degradacji również środowiska.
Bardzo serdecznie, panie pośle, dziękuję za rozmowę. Jarosław Sachajko, przewodniczący Komisji Rolnictwa, poseł Kukiz 15, był gościem Poranka w NET.